Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kwestii pomocy rozwojowej w dobie kryzysu poświęcona była wizyta premiera Wielkiej Brytanii w Watykanie.
Księży z Rzymskiego Kolegium Latynoamerykańskiego papież zachęcił do włączenia się w rozpoczętą w ich krajach misję kontynentalną.
W Somalii uwolniono porwane włoskie misjonarki.
19 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna. Wizytą w Watykanie brytyjski polityk rozpoczął swój pobyt we Włoszech w ramach przygotowań do londyńskiego szczytu G20, czyli spotkania przywódców krajów najbardziej rozwiniętych oraz o tzw. wschodzących gospodarkach. Wyznaczone na 2 kwietnia obrady mają dotyczyć strategii przezwyciężania światowej recesji.
Ten też temat obecny był podczas watykańskich rozmów premiera Browna. Po audiencji u papieża spotkał się on z kardynałem, sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz sekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Rozmawiano o potrzebie międzynarodowego współdziałania na rzecz krajów ubogich, szczególnie w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Inne podjęte tematy to m.in. kwestia zażegnania istniejących konfliktów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, oraz problemy wspólnoty katolickiej w Zjednoczonym Królestwie. Ze swej strony Gordon Brown zaprosił Ojca Świętego do odwiedzenia Wielkiej Brytanii. Okazją takiej wizyty mogłaby być beatyfikacja kardynała Johna Henry'ego Newmana, oznajmił brytyjski polityk.
Wizyta szefa brytyjskiego rządu w Watykanie została poprzedzona ukazaniem się na łamach L'Osservatore Romano artykułu jego autorstwa o światowym kryzysie finansowym i gospodarczym. Gordon Brown przypomina w nim niespotykane rozmiary globalnej zapaści, która nieuchronnie wpływa na sytuację życiową całych społeczności, rodzin i jednostek na świecie. Szczególny niepokój, wyrażany także przez Kościół, dotyczy losu krajów najuboższych, które najbardziej odczuwają wysychanie źródeł finansowania ich rozwoju. Brytyjski polityk przywołał prognozy Banku Światowego, według których, jeśli recesja się pogłębi, w ciągu najbliższych 6 lat w krajach rozwijających się umrze z głodu 2 800 000 dzieci do 5 roku życia. To tak, jakby wymarła cała populacja Rzymu, zauważył Brown na łamach L'Osservatore Romano. Dlatego też, jego zdaniem, przeciwstawienie się kryzysowi należy do kluczowych zadań polityki międzynarodowej przy uwzględnieniu krajów rozwijających się. Brytyjski premier popiera jednocześnie papieski apel w sprawie działań na rzecz wyzwolenia świata ze skrajnej nędzy.
Do swej wizyty sprzed 2 lat w Ameryce Łacińskiej papież nawiązał na audiencji dla studiujących w Rzymie księży z tamtych terenów. Przed 150 laty Pius IX utworzył dla nich Piusowe Papieskie Kolegium Latynoamerykańskie. Benedykt XVI życzył jego mieszkańcom, by pobyt w Wiecznym Mieście był okazją do przeżywania powszechności Kościoła oraz poznawania innych kultur i sposobów wyrazu kościelnego życia. Przypomniał, że podczas swego pobytu w Brazylii spotkał się na konferencji w Aparecidzie z episkopatem wszystkich krajów ich kontynentu.
Swą obecnością pragnąłem pobudzić biskupów do refleksji nad czymś, co jest istotne dla ożywienia wiary Kościoła pielgrzymującego na tych umiłowanych ziemiach. Wszyscy nasi wierni mają się stać uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby w Nim nasze narody miały życie. Zachęcam was, byście z entuzjazmem przejęli się tym duchem. Objawia się on w dynamizmie, z jakim wszystkie tamtejsze diecezje rozpoczęły już albo obecnie rozpoczynają misję kontynentalną. Ta rzucona w Aparecidzie inicjatywa pozwoli wprowadzić w życie programy katechetyczne i duszpasterskie celem formacji i rozwijania chrześcijańskich wspólnot ewangelizowanych i zarazem misyjnych.
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Jerozolimie obradowała wczoraj stała komisja mieszana watykańsko-izraelska. Wydany dzisiaj wspólny komunikat informuje, że w negocjacjach na temat sytuacji fiskalnej i prawnej Kościoła w Izraelu osiągnięto postępy. Obie delegacje potwierdziły wolę porozumienia najszybciej jak to możliwe.
Negocjacje watykańsko-izraelskie w tej sprawie trwają od 10 lat, przy czym w latach 2002-2007 odnotowano w nich faktyczny impas. Do wyraźnego przyspieszenia rozmów doszło w grudniu minionego roku w związku z planowaną na maj pielgrzymką Benedykta XVI do Ziemi Świętej. Wczorajsze spotkanie było drugim w serii zapowiedzianych wówczas rozmów. Następne sesje planowane były na 5 i 26 marca. Z ogłoszonego dziś komunikatu wynika jednak, że do nich nie dojdzie, gdyż następne spotkanie zapowiedziano dopiero na 7 kwietnia.
Pragnienie, by papież jeszcze w tym roku odwiedził Wietnam, wyraził podsekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, odpowiadając na pytania przedstawicieli mediów. Ksiądz Pietro Parolin przewodniczy przebywającej w Wietnamie delegacji watykańskiej. W poniedziałek i wtorek przeprowadziła ona w Hanoi rozmowy z rządową delegacją wietnamską. Watykański wiceminister spraw zagranicznych zapewnił dziś dziennikarzy, że są już dobre podstawy do dalszych postępów w relacjach z Wietnamem. Jednak jego zdaniem trudno jeszcze powiedzieć, jak długo potrwa proces mający ostatecznie doprowadzić do nawiązania stosunków dyplomatycznych na szczeblu nuncjatury i ambasady. Prałat Parolin odwiedzi jeszcze 2 wietnamskie diecezje, a w podróż powrotną do Rzymu wyruszy w niedzielę. W wywiadzie dla rządowej agencji VNS szef wietnamskiego Urzędu do Spraw Wyznań poinformował, że rozmowy z watykańską delegacją nie dotyczyły wyłącznie sprawy stosunków dyplomatycznych, ale całej sytuacji tamtejszego kościoła i związanych z nią trudności.
Obserwatorzy zauważają, że choć wietnamskie media nie nadały rozgłosu wizycie delegacji z Watykanu, tysiące katolików powitało ją w katedrze w Hanoi i w tamtejszym klasztorze sióstr świętego Pawła z Chartres. Sierociniec prowadzony przez te zakonnice w Vinh Long władze odebrały celem przebudowania go na luksusowy hotel. Wierni wyrazili przy tej okazji solidarność arcybiskupowi Hanoi, Josephowi Ngo Quang Kietowi, który padł niedawno ofiarą ataków prasowych i represji ze strony władz.
W siedzibie Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących zakończyło się spotkanie regionalnych koordynatorów duszpasterstw ludzi morza. Głównym tematem spotkania był dynamiczny rozwój tej środowiskowej posługi Kościoła w związku z rosnącą liczbą katolickich marynarzy, mówi koordynator europejski duszpasterstwa ludzi morza, ojciec Edward Pracz, redemptorysta.
Większość marynarzy to są katolicy, bo 30% w skali globalnej to są Filipińczycy, którzy niekiedy przez kilka miesięcy są poza domem rodzinnym. Właśnie mam tu przykład przed 2 tygodni, w niedzielę, kiedy dane było mi celebrować Eucharystię na statku. Kapitan mi powiedział, proszę ojca, my jesteśmy po 4 miesiącach po raz pierwszy na mszy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Omawialiśmy jeszcze wiele innych spraw, jak być obecnym na statkach pasażerskich, ponieważ zauważamy wzrastającą liczbę statków ich zawijających do różnych portów. I bywa, że w Gdyni w niedzielę sumują 3 statki pasażerskie, a na jednym statku jest 2000-3000 ludzi. Co można wyobrazić, 8000 mamy w porcie, więc ci ludzie nie wszyscy jadą na wycieczki, wielu z nich idzie i szuka kościoła.
Jak mówi ojciec Pracz, wielu marynarzy, którzy korzystają z duszpasterstw ludzi morza, pochodzi z krajów postkomunistycznych. Choć przyznają się oni do wiary chrześcijańskiej, ich wiedza religijna jest znikoma. Przyportowe kościoły stają się więc dla nich punktami ewangelizacji. Dłuższą rozmowę z europejskim koordynatorem duszpasterstw ludzi morza nadamy w programie wieczornym Radia Watykańskiego.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Somalii uwolniono 2 włoskie zakonnice. Misjonarki pozostawały w rękach porywaczy ponad 3 miesiące. Zostały uprowadzone w północnej Kenii, gdzie od lat pracowały wśród uchodźców i wywiezione przez uzbrojonych mężczyzn do sąsiedniej Somalii. Nie są znane szczegóły uwolnienia i nie wiadomo, czy został za nie zapłacony okup.
Siostry Teresa Olivero i Caterina Giraudo należą do kontemplacyjnego ruchu misyjnego ojca de Foucault. Po uwolnieniu podziękowały Benedyktowi XVI za to, że wielokrotnie ujmował się za nimi. Ze swej strony papież za pośrednictwem swego rzecznika wyraził radość z oswobodzenia zakonnic. Ksiądz Federico Lombardi przypomniał zarazem, że mających miejsce w różnych zakątkach świata porwań nie można akceptować. Wyraził nadzieję, że także inni, jak chociażby uprowadzeni w Kolumbii, wkrótce będą mogli odzyskać wolność.
Potwierdziły się przypuszczenia o zamordowaniu indonezyjskiego kapłana. 34-letni ksiądz Faustinus Sega zmarł 13 października ubiegłego roku na wyspie Flores. Policja orzekła wówczas, że przyczyną zgonu był atak serca. W ubiegłą sobotę ciało księdza Segi zostało jednak ekshumowane. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było uderzenie w głowę tępym przedmiotem. Na twarzy zmarłego zachowały się również ślady pobicia. Do ekshumacji i wszczęcia śledztwa w sprawie zabójstwa indonezyjskiego kapłana doszło na wniosek arcybiskupa Vincentiusa Sensi Potokoty. Metropolita Ende otrzymał bowiem anonimowy telefon od świadka zabójstwa. Ksiądz Faustinus Sega był wikarym w parafii świętego Józefa w wiosce Bażała.
Naczelny Sąd Gospodarczy w Kijowie przyznał dziś rację katolikom w sporze o kościół świętego Józefa w Dniepropietrowsku. Unieważniono dotychczasowe decyzje sądów rejonowych i wojewódzkich. Firma Duxbury, która uważała się za właściciela świątyni, nie ma do niej prawa, a w procesie sprzedaży dopuszczono się nieprawidłowości. Obecnie wierni mają wykazać, że kościół został wybudowany przez katolików jako miejsce kultu, a na to, jak podkreśla ksiądz Jan Sobiło, tamtejsza wspólnota ma dość dokumentów. Wikariusza generalnego diecezji charkowsko-zaporowskiej zapytaliśmy, co oznacza dzisiejszy wyrok sądu.
Przede wszystkim daje nam to, że nie musimy się obawiać, że firma Duxbury będzie od nas wymagać pieniądze za niby zniszczony kościół, który, nawiasem mówiąc, oni sami niszczyli, odkryli dach, ściany, żeby zamakało, liczyli na to, że kościół się zawali. I powiedzieli, że z racji, że katolicy przeszkadzali im, oni żądali od nas 1 200 000 grywien, to jest około 200 000 dolarów odszkodowania. Decyzja sądu daje nam to, że jesteśmy zwolnieni od wszelkich odszkodowań, które musielibyśmy zapłacić, gdyby nam ten kościół firma oddawała.
Wiernych w Kijowie poinformowano, że procedury wykazania, iż świątynię wznieśli katolicy jako miejsce kultu, zająć mogą jeszcze około miesiąca.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Ruszył konkurs na projekt głównej ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego, jakie ma się mieścić wokół kopuły budowanej Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Arcybiskup Kazimierz Nycz podkreślił, że z powodu upływu czasu wielu dorosłych już ludzi nie pamięta czasów życia i posługi kardynała Wyszyńskiego i większej części pontyfikatu Jana Pawła II. Dlatego potrzebne jest narracyjne muzeum, które przybliży obie te postacie w sposób obiektywny.
Obiektywne muzeum, to mam na myśli to, żeby papież z jednej strony i tak samo kardynał Wyszyński nie zostali zaszufladkowani czy ukazani tylko w szacie polskiej, z pominięciem na przykład całej sfery życia ogólnokościelnego, ale równocześnie mam na myśli to, żeby nie zostali tylko ukazani jako wielcy mężowie stanów z wieku XX, którzy wpływali na zmianę rzeczywistości społecznej, politycznej, ale żeby zostali pokazani jako wielcy mężowie ducha.
Na muzeum przeznaczono aż 1600 metrów kwadratowych. Przewidywany koszt ekspozycji nie może przekroczyć 16 milionów złotych. Wyłonienie zwycięzcy konkursu zaplanowano na jesień tego roku. W Rzeszowie powstało Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej. Pierwszy i jedyny tego typu ośrodek w Polsce. Placówka ma pełnić funkcję archiwizacyjno-dokumentacyjną oraz naukowo-dydaktyczną. Pierwszą kolekcję, która trafiła do ośrodka, stanowią zbiory kart inwentaryzacyjnych kościołów diecezji warszawskiej, łódzkiej i katowickiej. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej to jednostka działająca w ramach Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podobne ośrodki funkcjonują w Niemczech, we Włoszech i Francji.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.